Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Gorąca wiosna w polskiej polityce. 10 maja już za nami, a wyborów prezydenckich jak nie było, tak nie ma. Dlaczego tak się stało i kto jest winien tej sytuacji? Oto zapytam gościa kluczowego tematu, którym jest dziś profesor Mieczysław Ryba, historyk i politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czy możemy powiedzieć, w jakim terminie odbędą się wybory prezydenckie?
No już chyba dzisiaj jesteśmy w stanie troszkę powiedzieć. Prawdopodobnie pod koniec czerwca, 28. Więc ze względu na taką, a nie inną decyzję PKW, zresztą moim zdaniem bardzo roztropną w całym tym zamieszaniu i galimatiasie, no, prawdopodobnie te wybory się wówczas odbędą, no ale...
Czyli pewności nie mamy.
Pewności nie mamy ze względu na postawę opozycji nade wszystko, która, jak wiemy, majowe wybory konsekwentnie bojkotowała i to nie tylko na poziomie ogólnopaństwowym, ale przede wszystkim na poziomie samorządowym, no i na poziomie, prawda, zgłaszania kandydatów do komisji wyborczej. Nie zgłaszali tych kandydatów, co doprowadziło do tego, że 10 maja wybory się nie odbyły.
A to jest ciekawy temat, ponieważ trwają takie dyskusje. Wiadomo, wybory miały być 10 maja, nie odbyły się, na dodatek nie mamy pewności, kiedy będą. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar mówi, obywatelom należy się odpowiedź na pytanie, kto za to odpowiada. To spróbujmy odpowiedzieć.
No to właśnie, bo mówi się powszechnie czy potocznie, że to rząd czy większość parlamentarna organizuje wybory. To jest kompletny absurd. Po pierwsze, nie rząd, tylko PKW. Po drugie, przy współpracy ze wszystkimi siłami politycznymi. Jeśli samorządowcy mówią, że będą to bojkotować, no bo prawda jest niebezpiecznie, ale bezpiecznie jest pójść na przykład do marketu, czy bezpiecznie jest nawet do żłobka czy do przedszkola dzieci zaprowadzić, no to jest sytuacja dosyć dziwna. Ale w istocie chodzi o co? Mi się wydaje, że dobrą ilustracją tego, jak to realnie, jakie są realnie tego przyczyny, jest to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym. Tam mamy po prostu do czynienia z tą starą opozycją sądową i oni bojkotują te wybory pierwszego prezesa Sądu Najwyższego tak skutecznie, że nawet nie doprowadzili do wyboru komisji rewizyjnej.
Ale z drugiej strony marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówi na przykład o trosce o Polaków. Mówi o zabójczych kopertach. Straszył nas, że koperta może zabić i właśnie z tego powodu nie można dopuścić do wyborów korespondencyjnych. Czyli zachowanie opozycji to efekt troski o Polaków. Jak pan to widzi?
No tak, tylko marszałek Grodzki nie martwił się z tym, że jego wizyta we Włoszech i przyjazd do kraju bez kwarantanny będzie zabójczy. Jako marszałek Senatu wypuszcza przecież mnóstwo pism ze swojej kancelarii i nie martwi się tym, że te pisma są zabójcze. Nagle ta jedna koperta, i to ta jedna, bo wszystkie inne oczywiście zabójcze nie są, które dostajemy w formie różnorakich choćby pism urzędowych i innych. Akurat ta jedna, i to oczywiście bzdura, bo przecież nawet Światowa Organizacja Zdrowia temu zaprzeczyła. To nie o to chodzi. No, to, co się działo w Senacie, no wiadomo, że trzeba było te wybory jakoś inaczej organizować, trzeba było propozycje pewne składać. Oni przetrzymywali to w Senacie cały miesiąc, no przecież nie po to, żeby pracować merytorycznie, skoro odrzucili cały projekt bez jakichkolwiek tutaj ewentualnych poprawek czy pochylenia się nad tym. Po prostu bojkot, taki bojkot jak kiedyś zrywanie sejmów w XVIII wieku przez różnych polityków, którzy nie chcieli, żeby cokolwiek zostało postanowione, no to dzisiaj się zrywa wybory.
A co z polską demokracją? Upadła czy nie? Bo na przykład Władysław Frasyniuk, czyli były lider Unii Wolności, mówi 10 maja 2020 roku jest jedynym konstytucyjnym terminem wyborów prezydenckich. Nie ma wyborów, nie ma demokracji. Nie ma demokracji, upadła znowu, czy też jeszcze jakieś szczątki pozostały?
No to niech się zastanowi, bo z jednej strony jego środowisko mówi, że jeśli wybory będą 10 maja, to po prostu nie będzie demokracji i prezydent nie będzie wybrany prawomocnie i będzie po prostu sekowany i na forum międzynarodowym i krajowym. A zaraz potem, tak jak on, Tomasz Lis i inni mówią, że 10 miały być wybory, ale przez PiS się nie odbyły. No, albo. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to cokolwiek by się działo w tej materii, będzie po prostu podważane. To się kompromituje, ta opozycja, w ten sposób, taką retoryką. Jeszcze raz mówię, no takie warcholstwo troszkę polityczne, jak w XVIII wieku, kiedy ktoś przyszedł na ten Sejm. Wrzeszczał nie wiadomo co, nie wiadomo po co, a potem krzyczał weto. No i mieliśmy do czynienia z osłabianiem państwa. Natomiast nie demokracja, czyli mówiąc krótko, ten nasz system, czy nasze państwo się obroniło. Ale wyobraźmy sobie, że mielibyśmy jako szefa PKW przykładowo Małgorzatę Gersdorf lub sędziego Żurka, no to już mógłby być problem, bo wtedy zaczęłaby się obstrukcja i z tej strony, bo na szczęście obecny szef PKW bardzo umiejętnie wybrnął z tej sytuacji, pomijając całą procedurę w Sądzie Najwyższym, po prostu zarządzając, czy też wskazując, że muszą być zarządzone nowe wybory, bo te są nieskuteczne. Jedyne logiczne wyjście z tej sytuacji, które ratuje państwo.
Wspomniał pan o wypowiedzi Tomasza Lisa i to jest, myślę, też ciekawy temat, bo wypowiedzi niezależnych dziennikarzy są nie mniej ciekawe niż polityków. Tomasz Lis na przykład miesiąc temu mówił, że dyktatorzy używali wojsk, aby wybory się nie odbyły. Kaczyński użyje wojska, aby się odbyły i przyniosły właściwy wynik, a teraz 10 już zapłakał z innego powodu. Tutaj zacytuję też, pewnie posłuchaczom mogło to umknąć. Chodzi o córki. Moje córki miały dziś pierwszy raz w życiu głosować w wyborach prezydenckich. Niestety wujek Jaruś uznał, że wciąż jest na to za wcześnie. Skąd to zaangażowanie takie emocjonalne ze strony niezaangażowanych mediów?
To gdybyśmy, prawda, nie wiedzieli, kto to mówi, to byśmy powiedzieli, że no, jakaś choroba jest. No bo proszę zwrócić uwagę, pan redaktor dokładnie pokazał dwa sprzeczne zdania wypowiadane w niedługim czasie.
Na ten sam temat.
W tej samej sprawie, więc no, sytuacja jest dokładnie taka, anarchia. Robimy anarchię i tyle, bo PiS przejmie władzę. No to cały pomysł na całą tę rzeczywistość.
No to przejdźmy do sprawy demokracji i anarchii. Czy opozycja wróciła do taktyki ulica i zagranica? Mamy strajk przedsiębiorców. Co to za towarzystwo? Przedsiębiorcy strajkują, mówią, że chcą chleba, a jednocześnie jeden z banków zachodnich ocenił, że nasza tarcza antykryzysowa w większym stopniu niż w innych krajach wspomaga przedsiębiorców.
No to już to środowisko bardziej, przynajmniej jeśli mówimy o ich liderze, czyli panu Tanajno, związane chyba z dawnym ruchem Palikota, czyli z też dawną Platformą, które oczywiście krzyczy o wolności i tak dalej, domaga się od państwa. No tacy liberałowie, prawda, i domagają się od państwa i pieniędzy. No to o co chodzi? To są liberałami i wolność gospodarcza, czy pieniądze? To są takie sprzeczne rzeczy. No, moim zdaniem rzeczywiście no, jest uruchomiony pewien nurt. Ten nurt będzie wśród tego biznesu będzie konkurencyjny w stosunku do Konfederacji. Bo Konfederacja stoi na stanowisku takiego nawet negowania tych wszystkich obostrzeń, które się pojawiły w kontekście koronawirusa. I Konfederacja nie miała do tej pory konkurencji po lewej flance, tylko sama no, zgarniała to poparcie, sam Bosak, więc Tanajno, idąc jeszcze ostrzej, no bo organizując demonstrację, chce i ten elektorat zagospodarować i tu będzie się toczyła znacząca walka, ale no to nie jest jeszcze ta ulica, którą kiedyś gromadził Komitet Obrony Demokracji.
Jak pan ocenia rolę w tej debacie publicznej Sądu Najwyższego? Bo wygląda na to, że sędziowie zupełnie niepotrzebnie udawali, że nie wiedzą, co to jest kółko, co to jest krzyżyk, że nie potrafią policzyć głosów, że nie potrafią wybrać swoich przedstawicieli, bo i tak PKW swoją decyzją, swoją uchwałą omija Sąd Najwyższy. Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?
W Sądzie Najwyższym się, to co mówiłem, dokonują wybory kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale wedle procedury ustawowej, jeśli do tych wyborów dojdzie, to prezydent Duda będzie miał dużo możliwości wyboru kandydata nie z towarzystwa, czyli nie z układu okrągłostołowego. A ponieważ to układ okrągłostołowy Polską rządził przez lata, ponieważ układ okrągłostołowy rządził w sądach, no to jest po prostu no, kompletny bojkot, kompletna próba anarchii. No, ja jeszcze raz mówię, komisję rewizyjną to w 5 minut jest w stanie wybrać samorząd uczniowski, nawet w szkole podstawowej, a w sądzie najwyższym nie jest w stanie. No więc jeśli tak, no to tak źle świadczy, to tak obnaża jednak, jak bardzo rozpolitykowany, upartyjniony, ideologiczny był ten, czy jeszcze wciąż jest układ w Sądzie Najwyższym i w tych najwyższych organach sądowniczych. To teraz dopiero to się pokazuje w całej krasie. To już nie ma tutaj jakiejś tam, prawda, kokieterii, jakiegoś pudrowania tych wszystkich decyzji i uzasadniania ich jakimiś karkołomnymi uzasadnieniami prawnymi, że to TSUE może wszystko, że prawda to jest nad Trybunał Konstytucyjny, a prawo europejskie to nad konstytucję. To jest po prostu już w tej chwili no, takie anarchizowanie jednej z kluczowych władz. Pamiętajmy, władza sądownicza jest kluczową władzą w Polsce. No i to jest dokładnie tak, jak mówię, ja bym porównał te dwie rzeczy. Próba bojkotu wyborów prezydenckich, próba bojkotu wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
To na koniec poproszę jeszcze o prognozę. Czy pierwsza tura wystarczy, aby wyłonić zwycięzcę w tych wyborach?
To trudno powiedzieć. Wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna, z wielu względów dynamiczna i z powodu tego, że i frekwencja pewnie będzie rosła, więc te sympatie, jak jest tylu kandydatów, to mogą się rozkładać i może być potrzebna duża. Druga tura wyborów też nie wiemy, jakie będą perturbacje różne gospodarcze, chociaż rzeczywiście na razie jakoś to jeszcze jest pod kontrolą. Natomiast w opozycji na razie nie wróżyłbym wielkiego sukcesu, ponieważ zatopiła ta opozycja swoją najsilniejszą kandydatkę, czyli Kidawę Błońską. Ponieważ opozycja w tej chwili jest skłócona, to też trzeba widzieć, i tworzy swój taki wizerunek właśnie anarchiczno-warcholski, czyli wszystko negujemy, nic nie proponujemy, a jak coś się nie uda tym, którzy próbują zrobić coś w Polsce, to się bardzo cieszymy i klaszczemy i dalej narzekamy jak dzieci. No to taka postawa, mi się wydaje, u większości wyborców budzi najnormalniej w świecie odrazę, przerażenie i dlatego nie wróżę opozycji wielkiego sukcesu.
Dziękuję bardzo. Gościem kluczowego tematu był dziś profesor Mieczysław Ryba, historyk i politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Kluczowy temat. Kampania społeczna.
Uczniowie, ten komunikat jest dla was. Niektórzy z was w tym roku będą podejmować decyzje o wyborze szkoły średniej. Czy już wiecie, gdzie warto kontynuować naukę? Ministerstwo Edukacji zachęca wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą szkół zawodowych. Wykaz szkół o profilu zawodowym znajduje się w systemie informacji oświatowej na stronie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Skorzystajcie również z pomocy doradców zawodowych w swoich szkołach. Wybór szkoły zawodowej to pewna przyszłość i konkretne umiejętności. Uczniowie, już dziś decydujecie o swojej przyszłości.
Kampania społeczna.
Reklama.
Wiesz, że możesz rozliczyć